esej 14. Na granicy życia i śmierci. Od kilku już lat różniłyśmy się w poglądach na wyczynowy alpinizm. Wanda upierała się, że to sposób na życie, ja, że sposób na śmierć. Słowa te zapisała w książce Karawana do marzeń Ewa Matuszewska, przyjaciółka naszej słynnej himalaistki Wandy Rutkiewicz. Góry najpierw fascynują, sporo osób próbuje się z nimi zmierzyć. Niewielu robi to na nomen omen najwyższym poziomie. Wielu ginie. Zbyt wielu? Pytanie, które jest stawiane w niejednej książce opisującej osiągnięcia najsłynniejszych himalaistów w historii wspinaczki wysokogórskiej. Czy opłaca się takie ryzyko? Czy nie mamy tu do czynienia z głupotą i lekkomyślnością? Czy to pragnienie przygody ciągnie w góry, czy uzależnienie od adrenaliny? Chyba ten, kto nie zasmakował w himalaizmie, całej sprawy nie zrozumie. Ja nie rozumiem. A z drugiej strony fascynują mnie te przygody i osiągnięcia Polaków, którzy weszli po raz pierwszy tam, gdzie nikt nie wszedł. Szkoda tylko, bardzo szkoda, że tak wielu tam zostało. W tego rodzaju sporcie zawsze będą powracać pytania etyczne. Czy ryzyko warte jest sukcesu? Pewną odpowiedź podaje Bernadette MacDonald, przywołując słowa samej Wandy Rutkiewicz. Nie powinniśmy ośmielać się oceniać tych, którzy szukają niebezpieczeństw w najwyższych górach świata i żądać, by powiedzieli, jaki ma sens to, co robią. Gdy płacą najwyższą cenę za swoją pasję, po prostu powinniśmy o nich pamiętać. Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok, Halina Kruger-Syrokomska, Tomasz Mackiewicz i wielu, wielu innych nie wrócili ze swoich wypraw. Znalazłem listę 60 naszych rodaków, którzy w latach 1939-2020 zginęli w Himalajach i Karakorum. Ich dokonania jednak rozsławiły Polskę. Wymienię tylko niektóre. Jerzy Kukuczka jako drugi zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 ośmiotysięczników. Na 11 z nich wytyczył nowe szlaki. Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest jako trzecia kobieta, pierwsza Europejka i było to pierwsze wejście polskie. Weszła na K2 jako pierwsza kobieta, także jako pierwsze wejście polskie. Razem 8 ośmiotysięczników. Krzysztof Wielicki to piąty człowiek na świecie, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. W tych całych wyliczeniach liczą się jeszcze wejścia zimowe, wytyczanie nowych dróg, solów czy w zespole. Liczy się także metoda alpejska, czyli szybkie wejście bez zakładania obozów pośrednich, czy raczej wspinano się powoli etapami. Himalaizm wciąż jest modny, budzi zainteresowanie, a współczesne możliwości komunikacji elektronicznej sprawiają, że widzów wysokogórskich wypraw przybywa. Czyż nie budziła naszych wielkich emocji zimowa polska wyprawa na K2, gdy mogliśmy śledzić kolejne próby wejścia na szczyt, a także niezwykłą akcję ratowniczą Elisabeth Revol, po którą udali się na Nanga Parbat Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Nasi himalaiści nie weszli na K2, ale ryzykując własne życie uratowali człowieka. Czyż to nie najwyższy ze szczytów człowieczeństwa? Książek na temat przeze mnie poruszane jest niemało. Są to albo relacje własne bohaterów wydarzeń, albo książki wspominkowe o innych, zwłaszcza tych, którzy nie wrócili z wyprawy. Himalaiści, którzy wielokrotnie znajdują się w sytuacjach ekstremalnych, poznają swoje najgłębsze instynkty. Tutaj już nikt nie udaje, z każdego wychodzi to, kim jest. Cenne są również przemyślenia tych podróżników, którzy opuszczając wygodny i bezpieczny świat, odkrywają prawdy uniwersalne. W górach wysokich zderzają się marzenia i rzeczywistość. Góry za miłość do siebie każą płacić cenę najwyższą, zanotowała Wanda Rutkiewicz w swojej książce Na jednej linie. A po zdobyciu pierwszego siedmiotysięcznika wspominała już nie tylko romantycznie. Wreszcie osiągam szczyt. I zaczynam wymiotować. Mało uroczyście zdobywam swój pierwszy siedmiotysięcznik. Czytelnik, podglądając życie himalaistów, dowiaduje się, że są takie rzeczy jak choroba wysokościowa, strefa śmierci, aklimatyzacja, odmrożenia, żywność liofilizowana i tym podobne. Ludzkie reakcje są wyostrzone. Znów obserwacja poczyniona przez Wandę Rutkiewicz. Uświadomiłam sobie, że ludzie w takich warunkach unikają tonów pośrednich, narzuconych przez kulturę, dobre wychowanie, ogładę. W górach cały czas jesteśmy ze sobą, widzimy się zbyt dobrze i oceniamy bezlitośnie. I nie możemy od siebie odpocząć. Zmniejsza się wówczas tolerancja na drobiazgi. I jeszcze taki cytat. Do śmierci w górach jesteśmy przyzwyczajeni, w każdym z nas bowiem gdzieś głęboko tkwi ta myśl, że i mnie może ona dosięgnąć. Choć tak naprawdę nikt w to nie wierzy, w górach zawsze giną inni. Musimy przyznać, że dotyczy to chyba nie tylko gór, ale życia w ogóle. 16 października 1978 roku Wanda Rutkiewicz stanęła na najwyższym szczycie świata. Tego samego dnia, mam nadzieję, że pamiętamy, Karol Wojtyła, krakowski kardynał, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Co człowiek czuje w przeddzień takiej chwili, jeszcze przed wejściem na szczyt? Posłuchajmy pani Rutkiewicz. Nastrój nocy przed wejściem na szczyt jest uroczysty. Jutro nastąpi dzień wielkiej próby, chyba największej dla alpinisty. Już nie mam obaw i wątpliwości, czy starczy mi sił, czy podołam. Nie myślę nawet, ani nie zastanawiam się nad tym. Z góry bowiem założyłam, że dam radę i mam podstawy, by tak sądzić. W środku niebezpieczeństwa czuję się bezpiecznie. Czuję się chroniona, czyżby to były myśli i modlitwy mamy i bliskich? Jestem zdeterminowana i daje mi to poczucie wolności. Uwolniona od wszystkiego, co nie jest górą i mną. Wolna od strachu i obaw, bo nie ma już wyboru. Czekająca mnie akcja likwiduje strach. Lubię to uczucie. Myślę, że jest to jeden z powodów, dla których się wspinam. Wanda Rutkiewicz zaginęła w maju 1992 roku podczas wejścia na Kanchenjungę. Jej ciała nie odnaleziono. Jerzy Kukuczka był niezwykle silnym i wytrzymałym człowiekiem. Takim z natury i miał niezwykle silny charakter. Jak coś zaplanował, to szedł do przodu bez zważania na okoliczności i ryzyko. I tą metodą osiągał szczyty. Rywalizował z Reinholdem Messnerem, który jako pierwszy człowiek zdobył wszystkie ośmiotysięczniki. Zajęło mu to jednak 16 lat, Kukuczce 8. Messner miał sponsorów i szum medialny wokół siebie. Kukuczka dorabiał na czyszczeniu śląskich kominów i sam wykonywał swój sprzęt wspinaczkowy. Sam Messner napisał, gdy Kukuczka zdobył ostatni szczyt: nie jesteś drugi, jesteś wielki. Sporo informacji na temat Kukuczki znajdziemy w książce Kukuczka, opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście, napisanej przez Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Jerzy Kukuczka zginął na lotce, próbując wejść na szczyt nową, bardzo wymagającą trasą. Jego syn wspomina swój sen, który obudził go w nocy, w czasie, gdy jego ojciec runął w przepaść, odpadając od ściany lotce. W tymże śnie jechali windą i ta nagle zaczęła lecieć w dół. Jego ojciec krzyczał: alarm, alarm! Jednak nie mógł zapobiec tragedii. Kukuczka nie był tak poetycki jak Wanda Rutkiewicz. Rzeczywistość widział bardzo prosto. Zapisał: mam farta, bo opatrzność nade mną czuwa. Ale nasz los jest zapisany i nie pożyjemy ani minuty dłużej ponad to, co mamy wyznaczone. Nie uciekniesz, choćbyś nie wiem, co kombinował. Jerzy Kukuczka zginął 24 października 1989 roku. Miał 41 lat. Tyle, co przemawiający do was autor. To też skłania do refleksji. Gdy umiera ktoś w twoim wieku, zaczynasz i ty podsumowywać własne życie. Pozwólcie, że dodam jeszcze jeden wątek. Taki o górach, a właściwie o umieraniu, bo chyba jednak ten temat zdominował nasz dzisiejszy esej. W 24 numerze salwatoriańskich zeszytów formacji duchowej znajdziemy różne artykuły poświęcone tematowi śmierci. Jest wśród nich krótkie świadectwo nieznanego wam zapewne księdza Wiesława Gibały z diecezji sandomierskiej. Jest to odpowiedź na ankietę czasopisma, które dało pytanie, jak przygotowuje się do śmierci. Oto jego słowa. Skończyłem 44 lata. Przeminęły niesamowicie szybko. Świadomość własnej śmierci dotarła do mnie w 40 roku życia. Silnie odczułem przekroczenie połowy życia. To nie magia liczb i dat. Wiele zaczęło się we mnie wówczas zmieniać. Niespodziewanie ku mojemu zaskoczeniu zacząłem schodzić z pozycji zdobywcy. Tak silnie o tym myślałem, że powiesiłem w sypialni nad łóżkiem, dokładnie nad głową, oprawiony w antyramę napis bliżej niż dalej. I tak się czuję. Myślę o śmierci, choć nie jestem w stanie wyobrazić sobie siebie jako nieistniejącego, bo zawsze jestem. Myślę o śmierci jako o namacalnym braku osób, które kocham, i moich przyjaciół. Wiem, że nie chcę, żeby nawet na trochę nie było ich przy mnie. Od mniej więcej roku zacząłem się modlić o śmierć. Nie w sensie, by przyszła, lecz by Bóg pozwolił mi umrzeć wcześniej od innych, wcześniej od osób, które kocham. Ufam, że tak będzie. Modlę się o to 2 razy dziennie, rano i wieczorem. A ostatnio zauważyłem, że i częściej. Proszę Boga, abym przed śmiercią pozałatwiał wszystkie sprawy, które do mnie należą. Nie boję się, nie obawiam się śmierci. Mam przekonanie, że będzie ona taką małą cząsteczką czasu, że nie sprawi mi bólu. Ufam Maryi, że mnie przeprowadzi. Piszę na godzinę przed wyjazdem na górę Elbrus. Też ufam. Pod tekstem znajdujemy krótką notkę od redakcji. Ksiądz Wiesław Gibała wyjechał w góry Kaukazu 4 lipca 2003 roku. 5 dni później, podczas ostatniego etapu wspinaczki, poczuł się źle, co zmusiło go do odwrotu, w czasie którego nastąpiło załamanie pogody. Zaginął podczas powrotu do bazy. Mimo usilnych poszukiwań, jego ciało nie zostało dotąd odnalezione.